Chcemy mówić o osiągnięciach i błędach organizacji strażnicy. Nie w tym sensie, że są to rzeczywiste osiągnięcia, ale że są to w oczach ludzi, którzy przychodzą do Świadków Jehowy, jakieś atuty, które ich tam pociągają. Zastanowimy się, co przyciąga ludzi do Świadków, co uznają za ich atuty. Musimy zrozumieć, dlaczego ludzie tam idą. Jednym z czynników jest to, że świadkowie uchodzą za uczciwych ludzi, za solidnych pracowników. W różnych miastach, w popularnych gazetach znajdują się ogłoszenia. Świadków Jehowy do sprzedawania zatrudnię, do sprzątania Świadków Jehowy szukam. I świadkowie słynęli z takiej uczciwości, chociaż zetknąłem się z różnymi przykładami hańbiącymi, niegodnymi. Ale też znałem rzeczywiście świadków godnych pochwały, którzy byli nadzwyczaj tacy solidni i uczciwi. Ale żadne wyznanie nie ma monopolu na uczciwość tak naprawdę. Mają też świadkowie takie dość wzniosłe zasady, to znaczy potępiają współżycie przed ślubem, cudzołóstwo, homoseksualizm i aborcję. Jednakże ostatnio jest więcej wykluczeń u nich. Też są problemy, które ich dotykają, więc nie jest to tak wszystko pięknie, jak nieraz można by było domniemywać. A tutaj mamy przykłady z dwóch strażnic, gdzie jest powiedziane, że wręcz około 40 tysięcy osób co roku wyklucza się ze społeczności Świadków Jehowy za samą tylko niemoralność płciową. Innym problemem, jaki trapi Świadków Jehowy, jest to, że dozwalają na rozwód i ponowne małżeństwo w przypadku cudzołóstwa, co nieraz bywa cynicznie nadużywane przez niektórych osobników. I w strażnicy numer 10 z 1982 roku na stronie 11 w akapicie 15 podano zaskakującą myśl. Zdarzyło się już parę razy, że ktoś popełnił cudzołóstwo, przeprowadził rozwód, a potem wstąpił w nowy związek małżeński i został wykluczony. Ale gdzieś po roku wrócił do zboru. I takie rzeczy się zdarzają. Ostatnio byłem wstrząśnięty. Dowiedziałem się, że mojej znajomej, takiej mąż świadek, który rozwiódł się z nią i zawarł związek małżeński z osobą, która jest Świadkiem Jehowy, chciał ją przekupić, żeby zeznała, że zdradziła go, żeby mieć czystą kartę w zborze Świadków Jehowy, żeby ten jego rozwód uchodził za, w cudzysłowie, jak oni to nazywają, biblijny. Więc są takie historie właśnie, że dochodzi do pewnej patologii, do rozwodów ponownych małżeństw, tak zwanych rodzin łączonych. Więc nie jest to wcale taka aż świętość, jak świadkowie deklarują. Inna rzecz to jest taka, że świadkowie, ich zbory dają pewne poczucie braterstwa i wspólnoty. Znałem osoby, które wyjechały z Polski, przeprowadziły się do Australii i tam miejscowi bracia, tak zwani siostry, zaopiekowali się, zatroszczyli się, wspomogli. Ale jest tu jeden warunek, trzeba pamiętać. Takie braterstwo jest uzależnione od absolutnego posłuszeństwa, absolutnej lojalności wobec organizacji. Jeśli tylko na kogoś padnie podejrzenie o odstępstwo, może zostać z dnia na dzień całkowicie odrzucony. Tak jak ja zostałem odrzucony i wielu nawet mnie zaczęło jakoś tam nie tylko unikać, ale nawet i powtarzać różne pogłoski czy oszczerstwa. Także rzeczywiście tak jest. Doświadczyłem tego osobiście. Nie ma wśród Świadków Jehowy rasizmu ani nacjonalizmu. To znaczy zajmowali tak zwane neutralne stanowisko w konfliktach na tle narodowościowym i rasowym i nadal tak jest. Nie popierali wojny w byłej Jugosławii, tych konfliktów rasowych czy narodowościowych w Irlandii Północnej, w Izraelu, w Rwandzie i w innych miejscach. Niektórzy jednak im zarzucają brak zdrowo pojętego patriotyzmu. Inni też krytycy, zwłaszcza David Reed, zarzucają im, że są tak naprawdę patriotami, ale są patriotami Brooklynu, właściwie swego ciała kierowniczego, swojej organizacji. I dlatego są, będąc całkowicie lojalni wobec swojej organizacji, nie mogą być lojalni wobec innych narodów ani krajów. Na pewno można pochwalić ich za stanowisko w kwestii wojen agresywnych, że nie biorą w nich udziału. To jest na pewno słuszne. Słabością niektórych chrześcijan jest popieranie wszelkich wojen, które podejmuje rząd, to na pewno jest niewłaściwe i tu świadkowie Jehowy mogą być dla nas przykładem, ale nie są konsekwentni. Dlaczego? Potępiają obronę ojczyzny, czyli nawet wojnę obronną, gdy jednocześnie pozwalają bronić siebie i swą rodzinę w razie napadu, czyli uznają zasadę obrony koniecznej na małą skalę. Mam tu przykładowo ich czasopismo, Przebudźcie się, z czerwca 2008 roku i jest tu napisane tak. Jak więc widać, niekiedy obrona własna jest uzasadniona. Ludzie mają prawa bronić siebie i swych bliskich przed napaścią i utratą życia. Jest tu nawet napisane, jak wynika z Biblii, można w razie napaści fizycznej bronić siebie lub swej rodziny. Zaatakowany ma prawo odparowywać ciosy napastnika, a nawet go uderzyć, by go ogłuszyć lub obezwładnić. Celem będzie wówczas powstrzymanie ataku. Jeśli w takiej sytuacji przestępca zostanie poważnie zraniony lub zabity, jego śmierć będzie nieumyślna, a nie zamierzona. Zobaczmy, pozwalają bronić siebie, swej rodziny, uznają zasadę obrony koniecznej na małą skalę. Dlaczego nie uznają na większą skalę? Jaka jest różnica między obroną swojej rodziny, a na przykład obroną mieszkańców całego bloku, czy osiedla, czy miasta, województwa, ewentualnie kraju? Tu chodzi tylko o liczbę ludzi. Już o wiele bardziej konsekwentni są Amisze i Menonici, bo nie uznają nawet obrony koniecznej. Uważają, że nie powinien chrześcijanin się bronić, gdy ktoś go napadnie, że po prostu Bóg zapewni mu ochronę. Jeżeli by zabił złodzieja, no to pośle go do piekła, a jeżeli sam da się zabić, to może ten człowiek w przyszłości się nawróci. Także o wiele bardziej konsekwentni są Amisze i Menonici, jeśli chodzi o zasadę obrony koniecznej. Niemniej trzeba świadków pochwalić za to, że nie biorą udziału w wojnach agresywnych. Wojny nie musimy bronić w rozmowach ze świadkami, bo jest to jedno z największych szaleństw i okrucieństw, do jakich zdolna jest ludzkość. Co jeszcze przyciąga ludzi do świadków Jehowy? To, że robią użytek z Biblii. Ja miałem rozmowy ze świadkami, z byłymi świadkami, którzy przyznali mi, że wcześniej, jak byli katolikami czy prawosławnymi, prawie w ogóle nie znali Biblii. Kiedy przyszli do nich świadkowie, pokazali im, że można Biblię czytać i rozumieć. Oczywiście narzucili potem swoją interpretację i to jest mankament, że większy wpływ jest ciała kierowniczego na tych ludzi, którzy czytają Biblię ze świadkami. Ale jednak znacznie większy użytek robią świadkowie Jehowy z Biblii niż na przykład przeciętni nominalni katolicy czy członkowie innych historycznych kościołów. Co jeszcze można powiedzieć, co jest godne uwagi, to to, że świadkowie własnymi środkami i siłami wznoszą swoje miejsca zebrań. Mają bardzo dobrze zorganizowane grupy, niekiedy pozyskują środki na budowę w nietypowy sposób, sadzą lasy, wykonują zakontraktowane prace rolne i tak dalej. Mają dobrze zorganizowane budowy. Może słyszeliśmy, że w Sokółce w 36 godzin zbudowali swoją salę. No, mają specjalne metody i dobrą organizację. Nie zrobiliby tego, co na przykład Kościół katolicki w Polsce, gdzie budowa świątyni i opatrzności Bożej też wiązała się z dofinansowaniem ze strony państwa. Świadkowie tej zasady przestrzegają, że chcą być samowystarczalni. Na pewno są mocno zaangażowani w swoją religię, nie są bierni. Trzeba przyznać, że w działalność głoszenia się bardzo angażują, ale jest tu też pewien minus. To znaczy, że obowiązkowe jest zdecydowanie u nich głoszenie i muszą składać sprawozdania regularne co miesiąc. I świadkowie, z którymi rozmawiałem, przyznali mi nieraz, że gdyby zniesiono sprawozdania z głoszenia, wielu by zaprzestało głoszenia, ponieważ nie byłoby nad nimi kontroli. Ale są też i tacy, którzy bardzo gorliwie, szczerze w swoim przekonaniu głoszą, co może być takim dla nas bodźcem do tego, żebyśmy i my, skoro mamy prawdziwą Ewangelię, chętnie dzielili się nią z innymi, nie bali się wyjść do ludzi. Co trzeba jeszcze oddać świadkom Jehowy, że dzielnie znosili niejednokrotnie bardzo trudne prześladowania. Osobiście mi zaimponowali młodzi ludzie z Czechosłowacji, którzy odmówili pracy w kopalniach uranu, i komunistyczni prześladowcy polewali ich na mrozie tak długo, aż żywcem zamarzali. Ci młodzi ludzie nie chcieli przyłożyć ręki do zbrodniczej produkcji. Więc no, zadziwiająca taka odwaga czy dzielność, chociaż trzeba powiedzieć, że trzeba ubolewać, że nie znali oni Pana Jezusa. W Niemczech hitlerowskich też byli bardzo prześladowani, byli jednym z niewielu wyznań, które nie poszło na kompromis z Hitlerem, chociaż początkowo próbowali to zrobić. Więc jakie są wnioski z tego? Na pewno świadkowie mają jakieś atuty domniemane czy rzeczywiste, które skłaniają ludzi nieznających Ewangelii, by się do nich przyłączyć, które mogą jakoś ich pociągać, chociażby to braterstwo jakieś, przynajmniej tak powierzchownie się to wydaje, czy jakaś przyjaźń, jakaś wspólnotowość, szerszy użytek z Biblii. Trzeba też powiedzieć, że przede wszystkim świadkowie Jehowy mają przewagę nad przeciętnym mieszkańcem naszego kraju. Niektórzy zacofani przywódcy kościelni nie mają zbyt wiele do zaoferowania ludziom, czasami ich nawet gorszą. Osobiście zetknąłem się z dwoma przypadkami córek księży, które zostały świadkami Jehowy, kobiety. Ponieważ dla nich Kościół katolicki już był spalony, one już się nim nie interesowały. Po prostu z oczywistego powodu. Inne przypadki też mi są znane, gdzie jakiś ksiądz kogoś zgorszył i ta osoba potem szukała pomocy u świadków Jehowy. Znana mi jest sytuacja, którą mi opowiedział pewien ksiądz biblista, taki znajomy, powiedział mi, że pewien katolik chciał służyć Bogu, poszedł do proboszcza, powiedział mu, czy ksiądz proboszcz może powie, jak ja mógłbym służyć Bogu tutaj w ramach naszej parafii. Ksiądz proboszcz się zastanowił, mówi tak, kościelnego mam, organistę mam, no to właściwie nie ma takiej potrzeby. No a kiedy przyszli do tego człowieka, katolika gorliwego, świadkowie Jehowy, zapytał ich, czy u was są możliwości służenia Bogu. Bardzo szerokie mu powiedzieli i tam się zaangażował. I ten ksiądz, który mi to opowiadał, mówi, rozumiem tego człowieka. Ten ksiądz proboszcz mówi, no był nie w porządku i powiedział ten ksiądz biblista, że największym cudem pod słońcem jest nawrócenie księdza proboszcza takiego przedsoborowego. Nie ma większego cudu na ziemi, mówi. Jak taki ksiądz się nawróci, tak mi powiedział ten ksiądz. Także winni są ludzie sami sobie w naszym kraju, że nie znają zasad swojej wiary, nie czytają Biblii, są ignorantami. I kiedy świadkowie Jehowy do nich zapukają, czy mormoni, czy ktokolwiek, mają z góry przewagę, bo są dobrze wyszkoleni, wiedzą więcej od nieprzygotowanych domowników. Stąd ludzie przychodzą do świadków Jehowy, stąd dają się jakoś, można powiedzieć, oszukać tym rzekomym też atutom, albo nawet i autentycznym jakimś zaletom, które po prostu świadkowie Jehowy mają jako ludzie czy jako społeczność, chociaż nie znają Ewangelii. Przejdźmy jednak, żeby nie było za słodko, do błędów i ujemnych stron organizacji Świadków Jehowy. Na pewno takim fundamentalnym błędem jest głoszenie i nauczanie fałszywych doktryn. Niektóre już wymieniliśmy w tej części historycznej. W moim przekonaniu najtragiczniejszym błędem Świadków Jehowy jest zaprzeczanie boskości naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa. I w tym przoduje zwłaszcza przekład Nowego Świata, przekład dokonany pod nadzorem ciała kierowniczego, gdzie rozmyślnie większość wersetów dotyczących boskości naszego Pana jest osłabiona lub zniekształcona. Przykładowo Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 1, tam gdzie jest powiedziane, że Słowo było Bogiem, to Słowo Bogiem w przypadku Słowa jest z małej litery. No niestety. Duch Święty też jest z małych liter i tu przechodzimy do tematu Ducha Świętego. To znaczy Duch Święty u Świadków Jehowy jest traktowany jako czynna siła Boża lub czynna moc Boża. I dlatego z małych liter jest umieszczany zwrot Duch Święty w Biblii Świadków Jehowy. Zaprzecza się jego boskości i charakteru, zaprzecza się jego charakterowi osobowemu. Jest też osobliwa nauka Świadków Jehowy, że tam gdzie w liście do Rzymian 10:13 czytamy, że każdy kto wzywa imienia Pańskiego będzie zbawiony. Świadkowie Jehowy twierdzą, że tu chodzi o imię Jehowa, chociaż w rękopisach greckich wszystkich chodzi tam o słowo Kyrios i kontekst wskazuje na Pana, że jeśli ustami wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A świadkowie odnoszą, że warunkiem zbawienia jest wzywanie imienia Jehowa. Wypaczają ten werset. Wprowadzili imię Jehowa w 237 miejscach Nowego Testamentu, gdzie w żadnym z rękopisów greckich, jak sami zresztą przyznają w swojej broszurze imię Boże, które pozostaje na zawsze, nie ma ani razu imienia Bożego Jahwe. Z wyjątkiem może tylko objawienia 19 rozdziału, gdzie jest słowo Alleluja, gdzie w słowie Alleluja jest skrócona forma imienia Jah, czyli imienia Jahwe. A co jeszcze? Świadkowie Jehowy także głosili różne daty fałszywe. A więc pierwsze zmartwychwstanie głoszą, że odbyło się po 1914 roku, że ma charakter duchowy. Przeczą istnieniu piekła, wiecznych mąk. Co dalej, jeśli chodzi o fałszywe doktryny? Również fałszywe proroctwa. Na 1914 rok i 1925 rok zapowiadali koniec, także na 1975, a jeszcze wcześniej na lata 40. Święci mieli być według nich zabrani do nieba w różnych okresach, podawali wiele różnych dat, między innymi 1914, 1918 czy 1920 rok. Spodziewali się, że między 1925 a 1950 rokiem zmartwychwstaną starożytni przodkowie Jezusa, Abraham i inni mężowie wiary. Zapowiadali ostateczny koniec na 1914 rok, a potem głosili, że ten koniec nadejdzie, zanim wymrze pokolenie roku 1914. I tu muszę powiedzieć, że nawróciła się w Warszawie siostra, która 50 lat była związana ze Świadkami Jehowy. Mam to szczęście, tę przyjemność odwiedzać ją od dłuższego czasu. Ma wielką radość czytania Słowa Bożego, z poznawania Pana Jezusa. I powiedziała mi, że tak jak wielkim ciosem dla niej był 1975 rok, że to się okazało nieprawdziwa data, to jeszcze większym było odwołanie pokolenia roku 1914. Dlaczego? Bo pokolenie roku 1914, że nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie, aż nadejdzie Armagedon, koniec świata, było uważane jako dogmat, jako fakt. I to nią bardzo wstrząsnęło, bardzo ją to zmartwiło. Ja chciałbym wam też na chwilę się zatrzymać i powiedzieć, żebyście dobrze zrozumieli mentalność Świadków Jehowy. Ja też głosiłem pokolenie roku 1914. Pamiętam jak dziś, jak byłem u takiego pana, który prowadził zajęcia z WF-u. I ten pan powiedział, proszę pana, spotkamy się za parę lat i to, co pan głosi teraz o tym pokoleniu roku 14, okaże się nieprawdą. Ja się upierałem, że tak nie będzie. Potem spotkałem go na przystanku i nie mogłem temu człowiekowi spojrzeć w oczy. Bo nauka już została w 95 roku, 1 listopada odwołana. I później rozmawiam, tu zrozumcie teraz mentalność Świadków Jehowy. Rozmawiałem ze starszym zaprzyjaźnionym, starszym zboru Świadków Jehowy i z jego żoną. I mówię, słuchajcie, czuję się jak fałszywy prorok, bo głosiłem pokolenie roku 1914, że nie przeminie. A wtedy ta żona tego mojego dobrego znajomego mówi tak. Ależ bracie Szymonie, wtedy tamto było prawdą, teraz jest prawdą coś innego. Bądźmy lojalni wobec organizacji. Rozumiemy tę mentalność? Prawda u Świadków Jehowy się zmienia. Zaraz będziemy o tym więcej mówić. Ale trzeba być lojalnym wobec tego, co na bieżąco naucza organizacja w strażnicy. I tu właśnie przechodzimy do kolejnej sprawy. Zmienna prawda. To był wstęp do tego. Prawda rzekomo się u Świadków Jehowy nasila. W rzeczywistości wielokrotnie zmieniali swoje doktryny. Tu rozważymy pewne przykłady. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie mieszkańców Sodomy, to jak widzimy, się to bardzo zmieniało. Raz pisano, że zmartwychwstaną, na przykład w polskiej publikacji z 1917 roku Boski Plan Wieków. W 1960 roku w tłumaczeniu książki Od raju utraconego do raju odzyskanego na język polski, że nie zmartwychwstaną. W 1984 roku po raz pierwszy wydano książkę po polsku Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi i w pierwszym wydaniu mamy informację, że ci ludzie zmartwychwstaną. Natomiast w wydaniach z 89 i 90 roku czytamy, że nie zmartwychwstaną. Więc tak zmienna bywa prawda w wydaniu Towarzystwa Strażnicy. Jest to smutne. A co Biblia mówi o zmartwychwstaniu ludzi z minionych czasów? Pierwszy list do Koryntian wyjaśnia, że karą nie będzie brak zmartwychwstania, że wszyscy zmartwychwstaną. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 22 powiada: albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Zatem będzie powszechne zmartwychwstanie. Nikt nie będzie, kto by nie zmartwychwstał. Bardzo zastanawiające jest to, że u świadków Jehowy niekiedy nauki wracają do punktu wyjścia. Na przykład początkowo nauczano, że władze zwierzchnie z listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane, żeby każdy człowiek był poddany władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. Te, które są przez Boga, są ustanowione i dalej jest mowa o płaceniu podatków, danin i tak dalej. To początkowo nauczano, że są to władze świeckie. Później, od roku 1929, że to Jehowa Bóg i Jezus Chrystus. Natomiast w 1962 roku znowu nauczano, że jest to pojęcie dotyczące władz świeckich. Inna sprawa, pokolenie z Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I co można powiedzieć o tej nauce? Tu się bardzo dużo zmieniało. Początkowo Russell odnosił to do jakiegoś pokolenia według swojej chronologii od XIX wieku żyjącego. Później przykładowo właśnie pokolenie roku 1878 to było początkowo. Później w 1927 roku już za panowania Rutherforda głoszono, że to nowe stworzenie jest, czyli ci, którzy mają nadzieję niebiańską, czyli ludzie odrodzeni. Później od lat 50., od 51 roku aż do października 95 roku głoszono pokolenie roku 1914. Później od 1 listopada 1995 roku mówiono, że chodzi o niegodziwe pokolenie. I zobaczmy na tą ilustrację, że takie ilustracje były w strażnicy, że pokolenie, które nie przeminie. I jakim wstrząsem było dla mnie i dla innych świadków Jehowy, gdy 1 listopada 95 roku zmieniono front, zaczęto uczyć, że chodzi o niegodziwe pokolenie, że ono nie przeminie, aż się to wszystko wydarzy. Ale na tym nie koniec. W strażnicy z 15 lutego 2008 roku zaczęto głosić, że chodzi o pomazańców. Czytamy: namaszczeni duchem wierni bracia Chrystusa dostrzegają ten znak, jak gdyby to była błyskawica, i pojmują jego prawdziwe znaczenie. Jako klasa pomazańcy ci tworzą nowożytne pokolenie, które nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. Wynika z tego, że niektórzy namaszczeni bracia Chrystusa będą jeszcze na ziemi, gdy rozpocznie się zapowiedziany wielki ucisk. I tu chciałbym wyjaśnić, że pomazańcy w pojęciu świadków Jehowy to ludzie odrodzeni, którzy tworzą u nich mniejszość, to znaczy około 10 tysięcy ludzi, bo świadkowie Jehowy nauczają, że tylko 144 tysiące to są ludzie odrodzeni w całej historii Kościoła, natomiast cała reszta będzie żyła w raju na ziemi. Ci odrodzeni będą żyli w niebie z Chrystusem. I teraz obowiązuje nauka od 15 lutego 2008 roku, że to pomazańcy, to ci... Ta reszta 144 tysięcy to jest pokolenie, które nie przeminie, aż powróci Chrystus. I zauważmy, że jest to powrót do nauki z 27 roku, że chodzi o nowe stworzenie, o pomazańców, o namaszczonych Duchem Świętym, o odrodzonych. 15 kwietnia uściślono, że pokolenie to są tak naprawdę pokolenia pomazańców nakładające się na siebie. Zaraz to zilustrujemy sobie. Uściślono. Jak zatem rozumieć wypowiedź Jezusa o tym pokoleniu? Czytamy w strażnicy z 15 kwietnia 2010. Najwyraźniej chodziło mu o to, że życie pomazańców przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych pomazańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku. Wspomniane pokolenie miało swój początek i na pewno będzie mieć koniec. Spełnienie się różnych elementów znaku wyraźnie świadczy, że ucisk jest bliski. A zatem wymyślono taką naukę, że pokolenie to nakładające się jakby dwa pokolenia na siebie. I że Pan Jezus miał to na myśli, czytamy. Zobaczmy, manipulowanie Pismem Świętym do granic. I ta zmienna nauka na temat pokolenia to jest coś niesamowitego. Oczywiście wiele szczegółów proroctw to i my nie wiemy, prawda? Ale na temat pokolenia są zasadniczo dwie wykładnie w historii Kościoła takie istotne. Jedno jest takie, że pokolenie to Izrael. Że to pokolenie nie oznacza czasowego pokolenia, ale oznacza grupę etniczną, naród. I że ten naród, Izrael, nie przeminie i Pan Jezus powróci. Jest jedno z takich wyjaśnień stosowanych w historii Kościoła. Są oczywiście jeszcze inne. Ja chciałem tylko zasugerować to. Świadkowie Jehowy także zmieniali pogląd w kwestiach medycznych. To też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o przeszczepy, transplantacje, to w 1962 roku pozwolono na transplantację, pozostawiono to sumieniu. W 1968 roku polskiej strażnicy właśnie napisano, że jest to kanibalizm, czyli zrzucono takie światło, że właściwie nie można tego było robić. I w 1982 roku pozwolono ponownie na przeszczepy. Ile ludzi wtedy w międzyczasie doznało jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, czy nawet umarło, to jeden tylko Bóg wie, bo żadnych statystyk nikt nie prowadził. W latach 31 do 52 ubiegłego wieku świadkom nie wolno było przyjmować szczepionek, ponieważ ich organizacja głosiła, że szczepionka jest bezpośrednim pogwałceniem wiecznego przymierza Bożego. To znaczy wierzono, że szczepionki są dokonywane z krwi i że jest to pogwałcenie przymierza noachickiego, przymierza z Noem. Także taki pogląd dominował. Inny pogląd jest taki, że świadkowie Jehowy zabraniają transfuzji krwi, zabraniają przyjmowania od 1 lipca 1945 roku aż dotąd. Oczywiście chciałbym, żebyśmy rozumieli, że świadkowie Jehowy nie są samobójcami. Nie chcą ginąć, nie chcą, żeby ich dzieci umierały, ale mają pogląd, który jest wypaczeniem nauki biblijnej. Biorą na przykład tekst z Dziejów Apostolskich, który mówi, że Sobór w Jerozolimie ustalił taki dekret, żeby wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. I oni to odnieśli także do transfuzji, podczas gdy ewidentnie chodziło o stosunki chrześcijan pochodzenia pogańskiego z chrześcijanami pochodzenia żydowskiego. Żeby nie było zgrzytów, żeby nie było problemów. I wprowadzono coś takiego, żeby poganom, którzy się nawracają do Chrystusa, zapewnić pewne minimum zasad, które pozwolą na pokojowe współistnienie Żydów wierzących i pogan wierzących, czyli chrześcijan pochodzących z tych dwóch środowisk. I świadkowie Jehowy postawili sprawę na głowie, bo starają się ocalić symbol, którym jest krew, a gotowi są zatracić rzeczywistość, którym jest życie. To jest tak, jak ja bym był gotów ocalić za wszelką cenę obrączkę, którą mam, a po prostu byłbym gotów utracić moją żonę czy moje małżeństwo. Jest to kompletna ślepota, jest to przykład, że litera zabija, a duch ożywia. To jest straszny błąd i kosztuje nadal życie kolejnych osób. Chociaż świadkowie Jehowy dokładają starań, żeby tak nie było. Mają komitety łączności ze szpitalami, starają się szukać lekarzy, którzy będą starannie operować bez krwi. Starają się zwiększać objętość osocza za pomocą różnych płynów specjalnych. Ale nadal nie wynaleziono płynu, który by zastępował krew, jeśli chodzi o przenoszenie tlenu. Stąd w Rzeszowie pewien chłopiec, dziecko świadków Jehowy, no serce się kroi, jak się słyszy takie doniesienia, wpadło pod maszynę rolniczą. Rodzice nie zgodzili się na transfuzję krwi. Dostał tak zwany środek krwiozastępczy. To jest bardzo niesłuszna nazwa, bo nie ma niczego, co by zastąpiło krew. I to dziecko stało się rośliną. A mój dobry znajomy, który jest byłym świadkiem Jehowy, byłym starszym, przeżył wstrząs, kiedy Magda z Kluczborka, 18-letnia dziewczyna, nie przyjęła transfuzji i umarła. To był początek jego końca w organizacji. Także to daje dużo do myślenia. To jest naprawdę mocny przykład niekompetencji Urzędu Nauczycielskiego Świadków Jehowy. I książka Trwajcie w miłości Bożej jest przykładem takiej niekonsekwencji Świadków Jehowy i ich niekompetencji ich przywódców. W tej książce jest tabela na stronie 216 i jest napisane: nie do przyjęcia dla chrześcijan. I mamy tu wymienioną krew pełną, więc krwinki czerwone, białe, płytki krwi i osocze. Osobista decyzja mamy, frakcje uzyskane z krwinek czerwonych, frakcje uzyskane z krwinek białych, frakcje uzyskane z płytek krwi, frakcje uzyskane z osocza. Dlaczego jest to niemądre? To jest tak, jakby ktoś powiedział: nie możesz zjeść kanapki chleba z masłem, z serem, z pomidorem i z cebulą, ale osobno możesz te rzeczy w jakichś niewielkich ilościach spożywać. Jest to konsekwentne? Jest to absurd. A poza tym, żeby wytworzyć leki, które pochodzą z krwi właśnie i z ich frakcji, trzeba wylać krew, na co świadkowie Jehowy sprzeciwiają się. Trzeba przetoczyć krew, trzeba dokonać pewnych zabiegów, których świadkowie Jehowy zabraniają. Więc widzimy, jak jest to niekompetentne i niemądre stanowisko, i to otworzyło wielu świadkom Jehowy oczy i powstała organizacja Zjednoczenie Świadków Jehowy na rzecz reform w kwestii krwi. Podziemie w organizacji świadków. Częściowo ci ludzie już są wykluczeni, niektórzy są jeszcze gdzieś tam na marginesie, które żąda zmian w tej sprawie. To są ludzie kompetentni, poznali podstawy medyczne i sprzeciwiają się temu. Zmiany praktyk też są istotne, jeśli chodzi o świadków Jehowy. Od lat 50. aż do lat 80. świadków zniechęcano do podejmowania wyższych studiów. Przytoczę wam taki cytat. Wszelkim świeckim karierom wkrótce będzie położony kres. Po co więc nasza młodzież miałaby dzisiaj interesować się w cudzysłowie wyższymi studiami i przygotowywać się do przyszłości, która się wcale nie urzeczywistni? Wyższe uczelnie i tak już stoją na krawędzi chaosu. Najważniejsze wiadomości potrzebne w życiu można zdobyć pilną nauką w szkole średniej, a ponadto Jehowa przez swoją organizację udostępnia nam najwyższe wykształcenie przygotowujące do radosnego pełnienia pełnoczasowej służby Bożej, która będzie trwała bez końca. Młodzi, a także starsi, unikajcie lektur, programów telewizyjnych i filmów propagujących świecki tryb życia. Strażnica nr 19 z 1972 roku. Oczywiście zgadzamy się, że na wyższych studiach można czasami usłyszeć coś, co jest sprzeczne z wiarą chrześcijańską, ale ktoś ugruntowany będzie umiał oddzielić ziarno od plew. Także osobiście znałem starszego człowieka, który w latach 70. głosił świadkom Jehowy: zrobisz maturę, stracisz naturę. I zachęcał do służby pionierskiej, żeby udzielać się w zborze. Więc takie rzeczy się działy. Poznałem ludzi, którzy nie zdobyli odpowiedniego, nawet średniego wykształcenia, bo poszli przed 75. rokiem głosić. I później mieli kłopoty z pracą. Później, w latach 90. dość był liberalny prezes Towarzystwa Strażnica, Milton Henschel. I tam była tendencja, żeby zachęcać do wyższych studiów. To był człowiek zdroworozsądkowy. On uważał, że wielu świadków musi być ciężkimi wyrobnikami. Po co oni się tam męczą w takich ciężkich pracach? Niech zdobędą wykształcenie, mają wykształcenie, będą mieli lepszą pracę. No ale później, po 2000 roku, znowu zniechęca się do wyższego wykształcenia i w internecie można znaleźć, kto zna angielski, przemówienie Gerrita Lesha, członka ciała kierowniczego, który przyrównuje ukończenie wyższych studiów przez świadka Jehowy do szczęśliwie nieudanej próby samobójczej. I mówi, że świadek raczej ocalał ze studiów niż ukończył studia. Więc do tego stopnia się posuwają. A dlaczego tak podeszli? Zaraz wyjaśnię, drodzy. Ponieważ wielu świadków po wyższych studiach zyskało szersze horyzonty, zaczęło myśleć i odeszło od organizacji. Doszli do wniosku, po co mamy tracić ludzi. Jeśli chodzi o służbę zastępczą zamiast wojska, to nie wiem, czy wiemy, że świadkom Jehowy przez 50 lat aż do 31 kwietnia 1996 roku zabraniano służby nawet zastępczej. Mam tu cytat z książki Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu z 1989 roku, strona 167. Czytamy: z faktów historycznych wynika, że świadkowie Jehowy nie tylko odmawiają noszenia mundurów wojskowych i chwytania za broń, ale że w ciągu ostatnich z górą 50 lat nie zgadzali się na pełnienie służby bez broni, ani na podjęcie pracy w ramach służby zastępczej. I wielu świadków nie rozumiało tego, ale było posłusznych tej linii i szli do więzienia. Moi przyjaciele siedzieli w więzieniu, odwiedzałem niektórych z nich w więzieniach. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ tak narzuciło ciało kierownicze. Dopiero 1 maja 1996 roku dozwolono podejmować służbę zastępczą. Więc naprawdę było to coś przerażającego, że odgórny dekret zmuszał ludzi do takiej decyzji, chociaż nie w pełni to rozumieli. I w książce Kryzys Sumienia są listy ludzi na stanowiskach z organizacji, którzy także wyrażali wątpliwości, że nie ma podstaw do takiej postawy, tym bardziej, że Biblia zna pojęcie pracy przymusowej. Że w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale jest powiedziane, że jeżeli ktoś cię zmusza, żebyś szedł jedną milę, to idź z nim i dwie. I ludzie wyrażali szereg wątpliwości, tam jest to podane i mimo wszystko nie pozwolono i młodzi ludzie niepotrzebnie siedzieli w więzieniach. Jaka jest wiarygodność tak zwanego niewolnika? Kto to jest niewolnik? Więc czytamy w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, kto jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. I świadkowie Jehowy twierdzą, że grono autorów ich publikacji z Brooklynu to jest ten sługa wierny i roztropny. I tylko tego kanału informacyjnego trzeba słuchać. Tylko to są jedyni wiarygodni komentatorzy Biblii na cały świat i nikogo innego nie należy słuchać, bo nie pozna się prawdy. I ten właśnie pseudoniewolnik nierzetelnie cytuje z dzieł naukowych, przedstawia świadkom Jehowy okrojone informacje, co jest bardzo zwodnicze dla czytelników, karykaturalnie ukazuje wierzenia innych chrześcijan. Na przykład czasami Trójca jest przedstawiona w publikacjach świadków Jehowy w taki sposób, jakbyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus i Ojciec to jest jedna osoba. A przecież tak wierzą brankamowcy, tak wierzą modaliści, ci, którzy wyznają, że Bóg jest jednoosobowy, tylko występuje najwyżej w trzech rolach. Prawdziwa Trójca to jest wiara w jednego Boga w trzech osobach, a nie w to, że Ojciec i Syn są jedną osobą. Także nieraz jest to nierzetelnie przedstawiane. Świadek nie ma pełnego obrazu rzeczywistości. Mu się na przykład wydaje, przeciętemu świadkowi, że przekład Nowego Świata, Biblia, którą ma, jest jedynym prawdziwym przekładem na świecie Biblii, że jego organizacja jedynie doświadcza wzrostu liczebnego i głosi Ewangelię, jedynie ona. I świadek nie ma prawdziwego spojrzenia na rzeczywistość, ma spaczony pogląd, zniewolony umysł. Także to ma wpływ na poglądy, postawy i decyzje świadków Jehowy i po prostu żyją w izolacji umysłowej, izolacji intelektualnej. Mają też zakaz czytania literatury odstępców, czyli byłych świadków, więc po prostu tak naprawdę nie są w stanie rozeznać prawdy. I chciałbym tu podać pewien przykład. Posłuchajmy cytatu z Encyklopedii Brytanika. W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać szemie ze Starego Testamentu: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Księga Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, werset 4. Jednakże pierwsi chrześcijanie musieli zmagać się z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa oraz obecnością i mocą Bożą wśród nich, to jest Ducha Świętego, którego przyjście było związane ze świętem Pięćdziesiątnicy. Ojciec, Syn i Duch Święty są powiązani ze sobą w takich fragmentach Nowego Testamentu jak Wielkie Posłanie. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów chrzczących w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza 28:19. I w błogosławieństwie apostolskim łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Drugi list do Koryntian 13, rozdział werset 14. Wobec tego Nowy Testament ustanowił podstawę nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów. Zatem sama Encyklopedia Brytanika wykazuje, że chrześcijanie po prostu, stojący wobec nowych faktów przyjścia Jezusa Chrystusa i działania Ducha Świętego, zauważyli, że są trzy osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty, i w kilku tekstach Nowego Testamentu te osoby się pojawiają. Przynajmniej kilka, tylko dwa przywołała encyklopedia. I stwierdza, że Nowy Testament ustanowił podstawę nauki o Trójcy. A gdybyśmy wzięli książkę Prowadzenie rozmów na podstawie pism, na stronie 369 wydanej przez Świadków Jehowy, to ten cytat jest tak okrojony. W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i Jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać szemie ze Starego Testamentu. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Powtórzonego prawa 6:4. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów. Widzimy, jak okaleczony został ten cytat. I chciałbym powiedzieć, że wielu uczonych protestowało przeciw takiemu nierzetelnemu cytowaniu, chociażby William Barclay czy Edwin Tille, którego dzieło zostało wręcz tak zacytowane, że wbrew w ogóle intencjom jego jako autora zostało wykorzystane. Co jeszcze jest problemem u Świadków Jehowy? Chyba największym, bo największy grzech, jaki człowiek może mieć, to tak naprawdę jest pycha. Pycha duchowa jest tragiczna u Świadków Jehowy. Muszę powiedzieć, że jako starszy zboru nieraz z tym walczyłem, bo spotykałem u Świadków Jehowy dwie grupy ludzi i takich też możemy spotkać. Jedni są w miarę rozsądni, umiarkowani, w miarę tacy ludzcy, współczujący, ale drudzy są faryzejscy, dumni, uważają, że tylko oni mają prawdę, gardzą słabymi braćmi u Świadków Jehowy, a gardzą ciemnymi katolikami i sekciarzami z innych wyznań. I nie dziwmy się, to jest produktem organizacji, ale też i złego serca ludzkiego. W Strażnicy z 1 września 1989 roku na stronie 19 czytamy: tylko Świadkowie Jehowy, bądź to spośród ostatka pomazańców, bądź też z Wielkiej Rzeszy, jako zwarta społeczność pozostająca pod ochroną najwyższego organizatora, mają biblijnie uzasadnioną nadzieję przeżycia nieuchronnego końca tego skazanego na zagładę systemu, w którym panuje szatan. Więc typowo jedynozbawczość. Strażnicy z 1 maja 2002 roku, na stronie 22 czytamy: w roku 1918, gdy pierwsza wojna światowa miała się już ku końcowi, słudzy Jehowy dostrzegli, że Bóg potępił chrześcijaństwo oraz resztę religii fałszywej. Czyli według Świadków Jehowy już Bóg potępił chrześcijaństwo. Izolują się od chrześcijan innych wyznań. Spotkałem się u Świadków Jehowy z takim zdaniem, że najgorszy Świadek Jehowy jest lepszy od najlepszego ze świata. A za człowieka ze świata są w stanie uznać człowieka odrodzonego, biblijnie wierzącego, który nie uznaje tylko doktryn strażnicy. I tu jest problem. Interesują się też ludźmi spoza zboru, potencjalnie patrząc na nich jako na przyszłych uczniów. Jeżeli ktoś nie rokuje nadziei, że zostanie świadkiem Jehowy, zaleca się zerwanie kontaktu. W przeszłości świadkom Jehowy zalecano, żeby nie wchodzili w przyjaźnie z ludźmi ze świata. Obecnie nawet się mówi, żeby unikali kontaktów towarzyskich. Muszę powiedzieć, że jako starszy zboru zainteresowałem się pewną rodziną wykształconą sympatyków Świadków Jehowy, którzy mieli problemy. Kobieta była w depresji, mąż miał problem alkoholowy, była tam czwórka dzieci i odwiedzałem ich, jak mogłem, to pomagałem. Była na mnie wywierana presja, żebym przestał pomagać tym ludziom, ponieważ oni nie są szczerzy. A na czym polegała ich nieszczerość? Że byli inteligentni i widzieli niekonsekwencje i błędy w literaturze Świadków Jehowy. Ja nie usłuchałem tej rady i Pan Bóg tak pobłogosławił, że córka tych państwa jest obecnie wierzącą dziewczyną, ochrzczoną, jest w zborze w Londynie i wraz z mężem i córeczką, jeżeli pamiętam dobrze, że córeczkę ma, służą Bogu. Amen. Tak. Gdybym uległ presji i pomagał tym tak zwanym nieszczerym ludziom, no nie wiem. Na pewno Bóg by znalazł inny sposób zbawienia tej dziewczyny, ale dobrze, że nie uległem, nie? Ale widać, jakie jest podejście. Negatywny jest też wpływ na rodzinę i dzieci. Po prostu chodzi o to, że świadka często nie ma w domu. Jeżeli jest zwłaszcza rodzina rozdwojona, on chodzi, on głosi, on tam w różnych budowach bierze udział, czy w różnych służbach. I także dzieci nie mają możliwości uczestniczenia w różnych świętach, w szkole na przykład. Nie mogą brać cukierków, które są rozdawane z okazji urodzin. Takie niepotrzebne ograniczenia. Nie można śpiewać hymnu czy modlitwy. Ja nie mówię, mogą być chrześcijanie, którzy mają zastrzeżenia przeciw jakimś tam pewnym formom, ale tam jest po prostu zakaz. I te dzieci potem źle wspominają te ograniczenia, się czują dziwolągami. I jeszcze omówmy pozostałe błędy. Świadkowie Jehowy wykluczają z organizacji osoby, które ze względu na sumienie nie potrafią w dalszym ciągu wyznawać ich poglądów. I osoby takie są często zniesławiane. Często tych osób się unika. Nie wolno się nawet spotykać z wykluczonymi mieszkającymi oddzielnie, chyba że w ważnych sprawach rodzinnych, takich jak podział majątku, śmierć krewnego czy rozwód. Więc babcie i dziadkowie nie mogą widywać się z wnukami, matki i ojcowie z synami i córkami. Na szczęście wielu świadków jest lepszych niż ustawa ciała kierowniczego przewiduje i łamią te zakazy. Ale nie wszyscy i to jest bolesne. Lojalność wobec organizacji jest ważniejsza niż lojalność wobec Boga i Jego słowa. Ja muszę powiedzieć, że w moim przypadku też tak było, że miałem do wyboru albo pozostanę tam, schowam głowę w piasek, albo pójdę za Panem Jezusem. I uważałem, że trzeba pójść za Panem Jezusem, bo i tak stanę przed Bogiem i będę odpowiadał i nie ma sensu odchodzenia od prawdy, ponieważ tylko w Panu Jezusie jest zbawienie, a żadna organizacja, żaden Kościół nie zapewnia zbawienia. Więc to jest błąd świadków Jehowy, że czytają strażnicę czytają Biblię przez okulary strażnicy. Tymczasem Biblia mówi, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A dalej, jest pewien paradoks. U świadków Jehowy jest hierarchia. Jest ciało kierownicze na górze. Potem są biuro oddziału Towarzystwa Strażnica w różnych krajach, czyli zarządy takie na dany kraj. Potem są nadzorcy okręgu, potem nadzorcy obwodu, potem starsi i słudzy pomocniczy, czyli diakoni w zborach. I czyż nie ma tu hierarchii? A krytykują hierarchię katolicką. Ostatnio ukazała się strażnica, w której jest napisane, że inne wyznania to mają swoich papieży, patriarchów, służą ludziom, wierzą ludziom. A my mamy ciało kierownicze, ale my słuchamy ciała kierowniczego, bo to tak, jakbyśmy słuchali samego Jezusa. No takie już niedorzeczności są pisane, a tymczasem można powiedzieć, że katolik czy prawosławny, który ma patriarchę w przypadku prawosławnego, a w przypadku katolika ma papieża, ma więcej wolności sumienia i wyznania, może przynajmniej mieć, w dzisiejszych warunkach przynajmniej, niż świadek Jehowy. Także jest to paradoks. To mamy ciało kierownicze, już nieaktualny skład, bo dwóch z dołu, z prawej zmarło, Teodor Jaracz i John Barr i jest obecnie tylko 7 przywódców. Od tych ludzi zależy tak naprawdę, co będą myśleć, w co będą wierzyć miliony świadków Jehowy. Co oni napiszą, musi być przyjmowane jako święte i niepodważalne. Jakie stąd wnioski? Świadkowie Jehowy mają blaski i cienie, tak z punktu widzenia ludzkiego, ale tak naprawdę więcej jest poważnych wad. Trzeba powiedzieć, że organizacja zniewala umysły. Jakże ciekawa ostatnio była dla mnie rozmowa z Esterą z Niemiec, która nawróciła się wraz z całą rodziną, może z wyjątkiem najstarszej córki, która była świadkiem Jehowy szereg lat, była tam pionierką, spędzała 70 godzin w głoszeniu I pewnego razu dotknął ją drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Świadkowie Jehowy często posługują się tym wersetem, żeby wykazywać, że diabeł jest władcą tego świata, jest Bogiem z małej litery, ale też żeby wykazywać, że Jezus jest też, skoro diabeł jest nazwany Bogiem w pewnym sensie, to i Pan Jezus może być Bogiem w pewnym sensie, ale nie absolutnym. Ale ją dotknęło, że jest tu mowa o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, że Ewangelia jest mową o chwale Chrystusa. I ją to powaliło wręcz na kolana. Zaczęła się modlić do Pana Jezusa, Duch Święty ją budził nawet w nocy i stawała do Słowa Bożego, zasiadała i Pan ją prowadził w czytaniu Biblii, pokazywał ją Ewangelię Jana 1:1, że Słowo było Bogiem, Izajasza 9:5, że Bóg mocny, i zwróciła się do Pana Jezusa, nawróciła się ona, potem jej synek, potem córeczka, na końcu mąż. Dzisiaj są w ewangelicznej społeczności w Landau, w Niemczech. Także to jest zniewolanie umysłu, które zaślepia na chwałę Pana Jezusa. I tak naprawdę ukrytym celem organizacji, o którym nawet to ciało kierownicze może nie wiedzieć, ale ktoś jest, kto wie, jest zasłonięcie Pana Jezusa, w którym jest zbawienie. To jest straszna rzecz. Wielokrotna zmiana nauki Świadków Jehowy nie daje poczucia stabilności. Tak jak kościoły ewangeliczne, zdrowe, mają od początku te same nauki. Cały czas głoszą to samo. Tak u Świadków Jehowy ciągle się coś zmienia. I główną, błędną doktryną Świadków Jehowy jest poniżanie Jezusa Chrystusa i nieprawda na temat Jego dzieła. To jest fundamentalna sprawa. Kiedyś jeden chrześcijanin mi powiedział, jaką ty masz podstawę prawną do zbawienia. Wiecie, że ja się zastanawiałem, że nie mam żadnej. Bo podstawą jest przymierze. A Świadkowie Jehowy nauczają, że ogół z nich nie jest w ogóle w przymierzu. Tylko 144 tysiące, którego spośród tego jest tylko 10 tysięcy na ziemi, a ogół Świadków Jehowy to jest 7 milionów. Więc ten ogół nie jest w ogóle w przymierzu. Według literatury Świadków Jehowy korzysta z pewnych dobrodziejstw przymierza. Gdybym ja nie wszedł w przymierze z moją żoną, a korzystał z pewnych dobrodziejstw tego przymierza małżeńskiego, to kim byście mnie nazwali? Żyję na kocią łapę, jak to się popularnie mówi. Więc albo jesteśmy w przymierzu i korzystamy z jego dobrodziejstw, albo jesteśmy poza przymierzem. I list do Efezjan mówi, że ci, którzy są poza przymierzem, są dalece od Boga. Tylko w Chrystusie, jak list do Efezjan przeczytamy, 2 rozdział, przez Jego krew jest dostęp do Boga. Tylko przez Jezusa mamy jedni drudzy i Żydzi i poganie dostęp do Boga w tym samym duchu. Świadkom Jehowy się tego odmawia. Zasłania się im Jezusa i zniekształca się dzieło Boże, dzieląc zbawionych na dwie klasy. Więc mamy powody, żeby martwić się i modlić o Świadków Jehowy, o ich zbawienie. To jest bardzo ważne. A jakie wnioski biblijne? Pierwszy list do Tymoteusza ostrzega, i to nie dotyczy tylko Świadków Jehowy, to dotyczy wszelkich herezji. 4 rozdział, 1 werset. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. I to Świadkowie Jehowy są tylko elementem na tle tej większej całości wszelkich fałszywych doktryn. I zauważmy, tu apostoł Paweł nie pisze, że są to wymysły ludzkie. On mówi, że za tym się kryją zwodnicze duchy, demony, źli aniołowie. I za nauką heretycką, która zasłania Pana Jezusa, która uderza w Jego boskość, kryje się duch antychrystusowy, duch szatański, duch demoniczny. Oczywiście oddzielmy to od ludzi. Ludzie mogą być mili, serdeczni, mamy ich miłować, mamy miłować nawet nieprzyjaciół, ale mogą być pod działaniem ducha zwodniczego. O tym pamiętajmy. I pierwszy list świętego Jana wyraźnie mówi, i o tym gorąco chciałbym nam przypomnieć wszystkim, że każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Jeżeli ktoś pomniejsza Jezusa Chrystusa, uderza w Niego, to może wielbić gorliwie całe życie Boga Ojca. Pójdzie to na marne, bo Chrystus, nasz stosunek do Niego, od tego zależy nasze zbawienie. Co zrobimy z Panem Jezusem? Jak do Niego się odniesiemy? Ja dziękuję Bogu codziennie na kolanach, że objawił mi boską chwałę Syna Bożego, że Słowo Boże, które przeczytałem kilkanaście razy, ale w zasłoniętych oczach, ożyło dla mnie. Wielu byłych świadków Jehowy mówi, że jakby ktoś im wersety do Biblii dopisał, po prostu zaczynają widzieć rzeczy, których wcześniej nie widzieli. I na zakończenie tej sesji chciałbym podać bardzo budujące świadectwo braci i sióstr z Bydgoszczy. Kilka lat temu w firmie działającej Concept Design pod Bydgoszczą wydarzyła się taka rzecz, prowadzonej zresztą przez Świadków Jehowy, wydarzyła się taka rzecz, że komputerowy w tej firmie, człowiek zajmujący się składem, bo to firma reklamowa, przygotowująca foldery, katalogi i tak dalej, publikacje do druku, coś tam szukał w internecie i znalazł jakieś krytyczne materiały o Świadkach Jehowy. Zaczął to badać i doszedł do wniosku, że Świadkowie Jehowy są w błędzie. Powiedział żonie: Dorota, Świadkowie Jehowy to lipa, nie będzie już zebrań, nie będzie niczego. Jedziemy do Warszawy. Pojechali do Warszawy. Musimy szukać jakiegoś zboru chrześcijańskiego. Jadą, patrzą samochód z rybką. Jedziemy za nim, może nas gdzieś doprowadzi. I pojechali, trafili do jednego ze zborów na nabożeństwo. Po prostu bardzo szczerze poszli za Panem Jezusem. Zaczęli dzielić się ze współpracownikami. Jacek dzieli się z Ewą, z księgową, swoją teściową, która jest księgową, ze wspólnikiem Sebastianem. Sebastian mówi do Ewy: Jacek zwariował, chłopak zgłupiał, co my teraz zrobimy? Firma się rozpadnie, bo Świadkom Jehowy nie wolno z odstępcami współpracować, nawet w sferze zawodowej. Zawołali zaprzyjaźnionego starszego, Darka. Wtedy już akurat nie był starszym, był byłym starszym, wskutek pewnych obciążeń, trudności. Darek przychodzi, rozmawia, ale powściągliwy jest, jeśli chodzi o wnioski. Sebastian, wspólnik Jacka, spotyka się z Darkiem na zgromadzeniu. I co myślisz? Wiesz co, Jacek ma dużo racji. Porównałem nasz przekład Nowego Świata w programie komputerowym z innymi przekładami Biblii. Tylko my oddajemy tak wersety o boskości Pana Jezusa w taki sposób. Inne przekłady bronią boskości Pana Jezusa, inaczej to przedstawiają. A co na to Sebastian? Ja też tak to widzę. Jak można majstrować przy Biblii? Żeby nie opowiadać za długo, efekt był taki. Jacek i Sebastian, dwóch wspólników, wystąpili z organizacji razem z rodzinami. Następnie Ewa, księgowa, teściowa Jacka, też wystąpiła. Miałem przywilej w tym uczestniczyć, odwiedzać ich regularnie, obserwować ich postępy duchowe. Duch Święty działał potężnie. Po prostu jedna osoba drugiej przekazywała. Ewa na przystanku spotyka Zosię. Mówi Zosi, 5 minut rozmowa. Zosia mówi: a ja wiedziałam, że to jest lipa. Nawraca się Ewa. Ewa w jednym zborze na wezwanie ewangelisty staje, jeszcze nie była wtedy nawrócona, tylko wiedziała, że to jest fałsz. Wstaje na wezwanie ewangelisty o modlitwę. Kobieta twarda, konkretna, księgowa, Duch Święty na nią wstępuje, łzy jak grochy, nawraca się do Pana Jezusa. Potem nawraca się Zosia. A potem odwiedzamy taką Elę. I to z Elą była ciekawa historia. Sebastian dostał jej telefon, adres, nowy telefon chyba na miary. Schował do marynarki, ale zlekceważył to. Ale czuł, jakby coś popłonęło mu w tej kieszeni marynarki. Otwiera, patrzy, oto Ela. I co się dzieje? Odwiedzamy ją, mówi: bracia, ja się modliłam, żeby ktoś przyszedł i głosił mi Ewangelię, ale nie Świadkowie Jehowy. Kobieta, która 40 ludzi doprowadziła do organizacji. My pół roku ją odwiedzaliśmy, nie mogliśmy nic skórać. Ale Duch Święty przez jeden werset, na którym weszła do organizacji, a weszła na wersecie, że kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I jej wmówiono, że tu chodzi o Boga Jehowę. Kiedy Sebastian jej wykazał i ja, że chodzi o Jezusa, Pana Jezusa, zrozumiała, powiedziała w tej chwili, jak to usłyszała: a my nie kochaliśmy Pana Jezusa. Przeżyła nawrócenie. Nie tylko to, przeżyła cudowne uzdrowienie. Od dzieciństwa miała dziurę w sercu, miała wadę serca. Lekarze ją leczyli, często była na badaniach. W W zborze ewangelicznym w Bydgoszczy pomodlono się nad nią. Poszła na kolejne badanie, lekarz mówi, ja nie mogę tego zrozumieć, ja cały czas panią prowadzę, a pani nie ma tej wady. Poprzednie badanie wykazało, że była wada, teraz, że nie ma. Siostra Ela mówi, bo ja mam wspaniałego lekarza. No niech pani mnie nie przechwala, mówi lekarz. Ale ja mówię o tym w niebie. Ja mówię o tym w niebie. I potem zdarzyło się też tak, że pojawił się taki Krzysztof, były świadek wykluczony. Odwiedził Sebastiana, bo coś mu tam z samochodem nie grało. Krzysztof jest nawrócony i jego żona są osobami nawróconymi teraz już też. Na końcu wyszedł z organizacji Darek, ten, który na początku, tak były starszy, powiedział trochę prawdy, bo jemu nie było łatwo, miał prześladowania w domu. I przelało czarę goryczy to, że starszy zboru mu powiedział, Darku, nie czytaj Biblii, bo będziesz miał wątpliwości. Czytaj strażnicę, a na pewno nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Darek wystąpił z organizacji i doznał uzdrowienia nawet wewnętrznego, uzdrowienia z depresji. Tych 10 osób wyszło w Bydgoszczy z organizacji. Są szczęśliwymi obecnie chrześcijanami. Przyjaciółka Darka ze Świecia nad Wisłą, Iwona, także po jakimś czasie się nawróciła. Jest 11 osób, można powiedzieć, z tego jednego rzutu, który nastąpił cudownie dzięki Bożej łasce. Także chciałbym wam powiedzieć, że coraz więcej świadków Jehowy się nawraca i są betonowi świadkowie, może brzydkie określenie, ale tacy twardogłowi, jak kiedyś ekipa andropowa, jak to mówiono. Ale są też świadkowie Jehowy, którzy potrzebują Ewangelii i wiedzą o tym gdzieś tam podskórnie. Tak jak komuna nie stłumiła w byłym Związku Radzieckim duchowych potrzeb i chrześcijaństwo ewangeliczne bujnie rozkwitło tam. Tak pamiętajmy, że ducha ludzkiego nie da się bez końca dławić papką, strażnicy czy jakąś inną. Jeżeli ktoś ma pragnienie żywego Boga, żywego Chrystusa, to Duch Święty przełamie te opory. I dlatego tak nasza modlitwa za świadków Jehowy jest potrzebna. Amen.